LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, młode umysły. Przed nami kolejna intelektualna przygoda. Przyjrzymy się uważnie dwóm żywiołom, ziemi i wodzie. Występują
Zosia, Miesiu,
Kuba,
Tadzio,
Ela,
Neum,
Matylda,
Kinia,
Staś,
Kaja,
Tomek,
Lucek,
Pola,
Orest.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to projekt Radia Naukowego, projekt nagradzany, słuchany i lubiany przez tysiące osób. Tworzymy go bez reklam i sponsorów. Jeśli LAMU jest dla Was ważne, pomóżcie nam je tworzyć. Zajrzyjcie na patronite.pl/z/LAMU, tam jest zrzutka na tegoroczną edycję. W momencie, kiedy nagrywam te słowa, wsparło ją 118 osób. Ogromne dzięki. A tymczasem zaczynamy. Odcinek 9, sezon 6.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Jestem Zosia, mam 6 lat i chciałam zapytać, dlaczego lawa jest gorąca?
Zosiu, lawa jest gorąca, ponieważ pochodzi z wnętrza Ziemi, a wnętrze Ziemi też jest gorące.
Odpowiada dr Jakub Ciążela z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, z którym rozmawiała reporterka Ania.
Ziemię można chyba porównać do takiego jajka, które wyjęto z garnka i jeżeli je się włoży pod wodę, to tą skorupkę można szybko schłodzić. Tak samo skorupa Ziemi jest już ochłodzona, bo ma kontakt z powietrzem. Powietrze chłodzi naszą skorupę. Ale środek Ziemi cały czas jest gorący, ponieważ jest bardzo duża, to jeszcze bardzo dużo czasu musi zająć, zanim ona zupełnie wystygnie. I dlatego w środku jest gorąca. I teraz lawa, która tworzy się w środku Ziemi, jeżeli ona wypłynie na powierzchnię, taka magma, bo lawa, która jest w środku Ziemi, nazywa się magmą, no to ona, jak takie żółtko w jajku, cały czas utrzymuje swoją temperaturę, czyli tą, którą ma w środku Ziemi i dlatego cały czas jest gorąca.
A co się dzieje z taką gorącą lawą, jak ona się wydostanie na powierzchnię?
Gdy gorąca lawa wydostanie się na powierzchnię, to znowu ma kontakt z atmosferą, czyli z powietrzem.
Są też wulkany podwodne. Największy z nich, masyw Tamu, ma ponad 4 km wysokości, czyli połowę wysokości Mount Everestu. I nadal brakuje mu 2 km do powierzchni oceanu. Zobaczcie, jakie te oceany są głębokie.
W każdym razie ona zaczyna dosyć szybko się chłodzić. I najpierw płynie jak taka rzeka. Można czasami nawet zobaczyć takie ślady po płynącej lawie, takie koryta, trochę jak koryta rzeki. Ale w końcu zatrzymuje się, ponieważ cały czas ma kontakt z tym zimnym powietrzem. Zatrzymuje się i zamienia się w skałę. Taka skała może się nazywać na przykład bazalt. To jest taka czarna skała. I można ją spotkać także w Polsce. Natomiast jeżeli chciałabyś zobaczyć taką zastygłą lawę, to zwłaszcza w okolicach Wrocławia, na Dolnym Śląsku, możesz przyjechać do nas i jest wiele takich miejsc, gdzie zastygłą lawę można obejrzeć jeszcze.
Mamy w kraju dosłownie bazaltową górę. Serio? To jej prawdziwa nazwa. Więcej o tym miejscu opowie dr Ciążela, odpowiadając na pytanie Mieszka.
Mam na imię Miesiu, mam 4 latka i czy kiedyś w Polsce będzie jakiś wulkan i czy był w Polsce jakiś wulkan?
Cześć Miesiu, jestem bardzo zaskoczony, że już 4-letni geolog zadaje takie mądre pytania i bardzo się cieszę. I mogę Ci powiedzieć, że w Polsce były kiedyś wulkany. Jeżeli przyjedziesz do nas na Dolny Śląsk, do Wrocławia i jeszcze dalej w takie góry, które się nazywają Sudety, to my tutaj mamy bardzo dużo miejsc, gdzie kiedyś mieliśmy wulkany. One tworzyły się w różnych okresach. Przede wszystkim w górach kaczawskich. To są góry, które są nazywane nawet krainą wygasłych wulkanów, bo tutaj mieliśmy wulkany aż 3 razy w historii Ziemi. Pierwszy raz jeszcze zanim właściwie istniały pierwsze gady i płazy, jeszcze na dużo przed istnieniem pierwszych dinozaurów, mieliśmy 0,5 miliarda lat temu wulkany tutaj w Polsce. Można w Bolkowie na przykład oglądać taką zastygłą lawę sprzed pół miliarda lat, 500 milionów lat temu. Potem ćwierć miliarda lat temu mieliśmy drugi taki okres, kiedy mieliśmy wulkany w tych górach kaczawskich i takim miejscem, gdzie można podziwiać lawę z tych wulkanów, są organy wielisławskie. To jest takie miejsce, gdzie są takie wielkie supy bazaltowe. Te lawy mają trochę więcej krzemu w sobie, one są bardziej kwaśne i te skały nazywają się riolitami. One są podobne do bazaltów, ale są takie bardziej czerwone. No i był jeszcze jeden wulkanizm, który dla nas geologów był bardzo niedawno temu, bo tylko 20 milionów lat temu.
Tak, geolodzy troszkę inaczej myślą o czasie niż większość z nas. Dla nich 20 milionów lat temu to naprawdę niedawno, a takie 100 tysięcy lat temu to mgnienie oka.
Cały czas w tych samych górach, w górach kaczawskich, jest jedna taka góra, która nawet wygląda jak wulkan, to jest Ostrzyca, ale ona tak naprawdę nie jest takim prawdziwym wulkanem, ona jest tylko kawałkiem wulkanu, tym co wulkan miał w środku, czyli takim kominem wulkanicznym, takim ostańcem, który został, ta najtwardsza część wulkanu została, która była w środku i ona nie została zerodowana, nie została zniszczona przez wiatr, przez wodę, tylko do dzisiaj została i można wspinać się na Ostrzycę i oglądać te skały, które kiedyś w środku wulkanu były. No i zapytałeś się też, czy możemy mieć jeszcze wulkany kiedyś w Polsce. Wydaje się, że skoro one były 20 milionów lat temu i 5 milionów lat temu, to niewykluczone, że jeszcze kiedyś jakiś wulkan w Polsce będzie, ale nie wydarzy się to prędko. Raczej my tego nie zobaczymy, nie zobaczą też tego nasze wnuki, prawnuki. No nie wiadomo, czy w ogóle ludzie to jeszcze kiedykolwiek zobaczą. Nie wiadomo, czy Polska będzie jeszcze wtedy istnieć, bo wcale nie jest pewne, czy tak będzie. Nie da się tego do końca przewidzieć, natomiast jest niewykluczone, że za kilka milionów lat znowu w Polsce jakiś wulkan się pojawi.
Także nie ma co czekać na wulkan w Polsce. Jeśli chce się go zobaczyć, to lepiej wybrać się na przykład do Włoch, a kto ma możliwości, to na bezpieczne oglądanie lawy w Islandii. Do doktora Ciążeli ma też pytanie Kuba.
Cześć, jestem Kuba, mam 7 lat. Moje pytanie to, co by się stało, kiedy by zniknęły płyty tektoniczne?
Cześć Kuba, ja też jestem Kuba, więc miło mi Cię poznać i cieszę się, że takie zainteresowanie jest wśród Kubów geologią, a ja to pytanie mogę rozumieć dwojako. Albo, że one zupełnie znikną, albo, że znikną po prostu przerwy między nimi, czyli ta warstwa będzie istniała, ale one już się nie będą poruszać. No i teraz możemy rozważyć te dwa przypadki. Gdyby zupełnie zniknęły, no to nagle by się okazało, że stoimy na bardzo gorącej powierzchni. Jeszcze zanim zdążyłaby się ochłodzić, to no prawdopodobnie wszyscy byśmy się roztopili. Więc ja zakładam, że jednak masz na myśli drugi przypadek, kiedy te płyty nie znikają zupełnie, ale po prostu zrastają się, tak jak jest na Marsie w tej chwili, że kiedyś były płyty tektoniczne prawdopodobnie, ale one potem się skleiły, przestały się ruszać, i że taka sytuacja by się wydarzyła na Ziemi. No i wtedy te odpowiedzi mogą być dużo ciekawsze, bo wydaje się, że byłoby cztery skutki. Po pierwsze, nie mielibyśmy już na Ziemi tylu wulkanów. One byłyby cały czas, tak jak są na przykład na Hawajach wulkany, one nie są wzdłuż żadnych płyt tektonicznych, nie potrzebują płyty tektonicznej, żeby istnieć. Te wulkany byłoby ich mniej, ale prawdopodobnie one by też były większe, tak jak na Marsie. Jak płyta tektoniczna się nie rusza nad takim zbiornikiem magmy, który jest pod ziemią, no to wtedy ten wulkan może rosnąć i rosnąć przez setki milionów lat nawet.
Najwyższy wulkan na Marsie jest też najwyższą górą w całym Układzie Słonecznym. Ma około 21 kilometrów wysokości.
To byłaby jedna konsekwencja. Druga konsekwencja byłaby taka, że nie byłoby już tyle trzęsień ziemi. I tutaj znowu mówimy o tych obszarach, tak jak na przykład na południu Europy, południowych Włoch, Grecja albo Japonia leży na styku różnych płyt tektonicznych i tam są trzęsienia ziemi, bo płyty cały czas się ścierają ze sobą i zderzają. To powoduje, że się wszystko trzęsie. Natomiast jakby nie było płyt tektonicznych, no to byłyby jeszcze trzęsienia ziemi, ale bardzo rzadkie. No na przykład one mogłyby być wywołane tym, że pod tymi wulkanami cały czas płynie magma, roztopione skały i one jakoś naciskają na ziemię, albo mogłyby być jakieś inne przyczyny, ale nie byłoby już takich wielkich trzęsień ziemi, jak są teraz. No i muszę cię zmartwić, bo też nie byłoby nowych gór. Cały czas by istniały nasze góry, no ale one by się z czasem stawały coraz mniejsze, bo to wiatr czy płynąca woda powoduje, że się ścierają, zmniejszają. Tak jak Góry Świętokrzyskie u nas są już bardzo malutkie w porównaniu do Tatr, bo one są już stare. No ale za jakiś czas tych gór zupełnie by nie było, a nowe góry by nie mogły powstawać, bo nowe góry powstają tam, gdzie zderzają się właśnie dwie płyty tektoniczne ze sobą. No i wtedy się tak marszczą, fałdują i w ten sposób powstają góry. No i to są trzy rzeczy, o których powiedziałem, a czwarta rzecz jest taka, że prawdopodobnie zmieniłby się nasz klimat. Ponieważ zmniejszony wulkanizm przede wszystkim, to żeby nie było wulkanów, powodowałoby, że mniej dwutlenku węgla dostawałoby się do atmosfery naszej. Ten dwutlenek węgla powoduje, że na Ziemi robi się cieplej. No jakby było mniej tego dwutlenku węgla, prawdopodobnie no w ciągu najbliższych kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy lat by się robiło coraz chłodniej. Potem byłoby trudno przewidzieć, co by się działo dalej, ale w takim czasie no, najbliższych kilkudziesięciu tysięcy lat byłoby coraz zimniej, no i by się wrócili do epoki lodowcowej, prawdopodobnie, którą może znać no, z różnych bajek na przykład. I mielibyśmy znowu słonie, które bardziej mamuty przypominają i organizmy by się w różny sposób adaptowały do tych warunków. No człowiek też by prawdopodobnie nie wyginął. Technologia, którą mamy, pozwoliłaby nam przeżyć, no ale też musielibyśmy się zaadaptować do tego i nauczyć się żyć w takim klimacie zimniejszym o prawdopodobnie kilka stopni.
Uff, sporo tych potencjalnych konsekwencji zniknięcia płyt tektonicznych nie pomyślałabym. Przy okazji koniecznie wyszukajcie z rodzicami rysunek ich rozkładu na planecie i porównajcie ich granice z występowaniem gór. Widać jak na dłoni, dlaczego góry są w tych, a nie innych miejscach. Płyty tektoniczne to część tak zwanej litosfery, jednej z warstw Ziemi. I tu właśnie pytanie ma Tadziu.
Jestem Tadzio i mam 5 lat. Chciałbym zapytać, dlaczego Ziemia ma warstwy?
Tadziu, bardzo dobrze, że zadajesz pytania i jak masz już 5 lat, to ja wiem, że będziesz umiał już zrobić taki eksperyment, który moja córeczka, która ma 6 lat, też już robi. To ja bym cię prosił, żebyś nalał do szklanki wodę i olej, może jeszcze jakiś syrop i zobaczył, co się stanie, jak zmieszasz takie trzy substancje. One na początku przez chwilę może jeszcze będą zmieszane, ale bardzo szybko zaczął się rozdzielać na warstwy i ta substancja, która jest najcięższa, czyli syrop, spadnie na dno, a olej wypłynie na powierzchnię, woda będzie w środku. I tak samo działo się na początku na Ziemi. Ziemia była stopiona, ale była zmieszana z różnych substancji, bo tam były i metale, i roztopione skały, cięższe i lżejsze pierwiastki. No i one zaczęły opadać na dno, zwłaszcza te metale zaczęły opadać na dno i dzisiaj tworzą jądro Ziemi. W środku zostały takie ciężkie skały, które mają na przykład dużo żelaza, czyli no też jeszcze dosyć ciężkich pierwiastków. Tak się właśnie działo na początku istnienia Ziemi, że wszystko to, co było ciężkie, opadało na dno, to, co było lekkie, wypływało do góry, no i dopiero potem zaczęło krystalizować, zaczęło się zamieniać z cieczy w ciało stałe i tak się utrwaliły te warstwy Ziemi. Na górze jest skorupa, najlżejsza warstwa, na środku jest płaszcz, średnia warstwa i w środku jest najcięższe jądro Ziemi zbudowane z metali.
A czy te warstwy jeszcze się zmieniają teraz? Czy na przykład taka najgorętsza gdzieś w środku położona może stopić taką, która jest nad nią i jakoś to jeszcze się coś pozmienia?
Tak, one się cały czas mieszają, więc to jest trochę inaczej niż w tym eksperymencie, bo w eksperymencie ze szklanką mieliśmy tylko 3 substancje, a na Ziemi jest ich bardzo dużo.
Troszkę tak jak w gotującej się zupie. Czasem bliżej powierzchni pokaże się marchewka, innym razem por. W kosmosie jednak są ciała niebieskie, które już nie mają gorącego wnętrza.
Na przykład na Księżycu, na Marsie jeszcze nie, ale na Księżycu już jest właściwie ten proces zakończony, tam już nic się nie dzieje.
Ależ to wszystko ciekawe. Dziękujemy Zosi, Mieszkowi, Kubie i Tadziowi.
Lamu, to my tu zadajemy pytania.
W odcinku jeszcze jedno pytanie dotyczące Ziemi, konkretnie tej najcieńszej, najbliższej nam warstwy. Pyta Ela, a odpowiada profesor Marta Wrzosek z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Cześć, mam na imię Ela, mam 5 lat. Chciałabym się zapytać, z czego jest Ziemia w ogródku?
No to jest wyśmienite pytanie. Wszystko zależy od tego, gdzie jest ogródek. Ja powiem, jaki jest mój ogródek. Mój ogródek leży w niewielkim zagłębieniu w środku Warszawy. Ziemia tam jest gliniasta. Co jest w tej glinie? Tak spróbujmy spojrzeć przez mikroskop. Albo przez jakąś wielką lupę. Najpierw zobaczymy mnóstwo różnych stworzonek. Dżdżownice, największe z nich, mnóstwo roztoczy, mnóstwo bardzo drobnych owadów. Od czasu do czasu przebiegnie nam mrówka. To wszystko znajduje się w glebie w moim ogródku. Ale potem sprawdzamy, jeszcze wchodzimy głębiej. I wtedy widzimy, że każde ziarenko gliny, każdy kawałeczek patyczka, każdy fragmencik liścia jest pokryty strzępkami grzybów. Pomiędzy strzępkami grzybów, jak wejdziemy jeszcze głębiej, jeszcze większe powiększenie, to okaże się, że jest mnóstwo bakterii. I te bakterie z grzybami, z roztoczami rozkładają wszystko, co jest jakimś starym liściem albo starym patyczkiem i w końcu zamieniają to wszystko na składniki mineralne, które są rozpuszczone w wodzie i wciągane przez korzenie roślin. Bo nie powiedziałam jeszcze, że w glebie mojego ogródka jest mnóstwo, ale to mnóstwo korzeni. Roślin zielnych, czyli traw i kwiatów, no i korzeni drzew.
Czyli taka ziemia w ogródku jest pełna życia.
Jest pełna życia w 1 gramie gleby. Gdybyśmy tak chcieli zrobić 1 sznureczek ze strzępek, to taki 1 sznureczek miałby wiele, wiele metrów.
Widzicie? Naprawdę wszystko jest ciekawe. Od nawet maluteńka grudka ziemi z ogródka. A tyle tam się dzieje. Tyle tam jest życia. Dziękujemy, Elu. Zostawiamy temat ziemi, a zabieramy się za pytania związane z wodą. Aby uzyskać odpowiedzi na kilka bystrych pytań, połączyłam się z dr Anną Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Leonie, prosimy, zacznij.
Jestem Leo, mam 5 lat. Chcę dowiedzieć, co się bierze woda.
A Ala rozwija to pytanie.
Skąd w przyrodzie wzięła się woda? No i dlaczego w oceanach jest słona, a w jeziorach słodka?
To rozbierzmy, droga dr Anno Łosiak, te pytania na części pierwsze. Dzień dobry na początek.
Dzień dobry, dzień dobry.
Zacznijmy od tego, skąd się bierze woda? Skąd się w przyrodzie wzięła woda?
Woda jest bardzo, bardzo starą substancją, z której zbudowane są nasze ciała. To zasadniczo duża część tejże wody powstała już w wielkim wybuchu, dlatego że woda składa się z 2 atomów wodoru i 1 atomu tlenu. I wodór w tejże cząsteczce powstał właśnie w wielkim wybuchu, więc jest super stary. Natomiast, żeby powstał tlen, trzeba było chwilę poczekać i tlen powstał w sporych gwiazdach, które jakby łączyły w swoim wnętrzu wodory, tam trochę helu i małe ilości innych rzeczy w coraz to większe atomy i jednym z produktów właśnie takiego łączenia jest właśnie tlen, więc w skrócie 2/3 atomu wody powstało w wielkim wybuchu, a 1/3, czyli tlen, powstał we wnętrzu gwiazd też wiele miliardów lat temu.
No ale to są składniki wody. Ale co takiego się wydarzyło, że one się ze sobą zaczęły łączyć i skąd się wzięły na przykład na Ziemi?
Jeżeli jest w okolicy jakaś cząsteczka tlenu i jakaś cząsteczka wodoru, to one jakby mają się ku sobie i jest ich dużo, więc po prostu się łączą. To nie jest jakoś zaskakujące. I to jest materiał, którego jest bardzo dużo w przestrzeni kosmicznej również. Występuje nie jako woda w stanie płynnym, nie jako ciecz, tylko jako lód. Więc tego lodu wodnego w całym wszechświecie jest całkiem sporo i to stanowiło jakby część składową tego materiału, z którego powstał cały nasz układ słoneczny. Więc być może część wody została też dostarczona na naszą własną planetę przez komety, ale szczerze mówiąc, wielka walka pomiędzy ludźmi, którzy są zdania, że raczej woda już była w tych kamieniach, z których została uklejona nasza planeta, versus ludzi, którzy myślą, że raczej duża część tej wody przyleciała później razem z kometami z dalszych części naszego Układu Słonecznego. Jeszcze się nie skończyła, nie wiemy w jakich proporcjach, co, skąd pochodzi. Ale to na pewno była jakaś mieszanina tych dwóch procesów.
Zostańmy jeszcze przy pytaniu Ali, która dopytywała też, dlaczego w oceanach woda jest słona, a w jeziorach słodka.
W oceanach jest rozpuszczone całe mnóstwo różnych minerałów i właśnie dlatego tam jest nie tylko sól, taka sól kamienna, którą jemy i solimy różne rzeczy, ale również całe mnóstwo różnych innych minerałów i takich, których po prostu nie odczuwamy naszym smakiem, jest też tam rozpuszczone. Natomiast ponieważ w jeziorach woda w dużej części pochodzi z opadów atmosferycznych, które mają bardzo niski poziom zmineralizowania, dlatego że pochodzą z wody, która odparowała z tychże oceanów, a następnie skropliła się, no i spadła jako deszcz, więc tam jest bardzo, bardzo niska ilość innych rzeczy niż woda, bo one są po prostu dużo cięższe, więc trudniej im się wydostać. Natomiast niektóre jeziora są słone i niektóre bywają bardzo, bardzo słone, szczególnie te, które albo w dużej części są zasilane spod jakichś głębszych części wód podziemnych, albo na przykład mogą być gdzieś w okolicach jakichś wulkanicznych, gdzie jest dużo albo wody, albo gazów wydobywających się właśnie spod ziemi, które dodatkowo zasalają taką wodę.
Hej, jestem Matylda i mam 9 lat i chciałabym się zapytać, jak powstał pierwszy ocean?
Nie wiemy dokładnie, jak i kiedy powstał pierwszy ocean, ale mamy pewne powody, żeby uważać, że to było bardzo szybko po tym, jak powstała Ziemia, a dokładniej po tym, jak zderzyły się dwa ciała, protoziemia i Tea, która była wielkości mniej więcej Marsa, i z tego zderzenia wyszła trochę większa Ziemia już i Księżyc. Więc to było to zderzenie, które stworzyło Księżyc, więc jeżeli było wcześniej jakikolwiek ocean, to na pewno w czasie tego zderzenia kompletnie wyparował, pewnie w części wyleciał w kosmos, dosłownie. I po tym zderzeniu duża część, jeżeli nie całość Ziemi, po prostu się przetopiła, ale prawdopodobnie bardzo szybko później one uległy jakby zestaleniu, czyli powstała zastygnięta na powierzchni skorupa, na której mogły zacząć tworzyć się oceany. Najprawdopodobniej zaraz po tym zderzeniu, które utworzyło układ Ziemia-Księżyc, był taki bardzo, bardzo gęsta atmosfera. I ta bardzo gęsta atmosfera była bardzo gorąca. Ale później się ochładzała, gdy temperatura spadła poniżej pewnego poziomu, woda mogła zacząć się skraplać i spadać jako deszcz. Ten deszcz na samym początku zapewne od razu wyparowywał i wracał do tej atmosfery, ale po jakimś czasie był w stanie ochłodzić na tyle powierzchnię Ziemi, żeby zacząć się gromadzić najpierw w jakichś jeziorach, a później coraz większych zbiornikach wodnych. Co więcej, jak już się utworzył ten ocean, najprawdopodobniej tam był tylko ocean, ewentualnie może jakieś pojedyncze wulkany trochę wystawały ponad powierzchnię, dlatego że wtedy jeszcze nie było kontynentów, one dopiero później miały się zacząć tworzyć.
Hej, to Kinia, mam 9 lat i chciałam się zapytać, czy woda kiedyś wyparuje z Ziemi?
Tak jest. Obawiam się, że będzie to miało miejsce. słońce zacznie puchnąć, zacznie się zwiększać i w wyniku tego zwiększania się kilka planet, Merkury, Wenus, zostaną jakby wchłonięte w środek spuchniętego naszego Słońca. Natomiast my znajdziemy się znacznie, znacznie bliżej, niż byśmy chcieli, do naszej gwiazdy. I jeszcze zanim to nastąpi, to już będzie na tyle gorąco, że Ziemia zapewne zmieni się w coś podobnego do Wenus, gdzie tego oceanu nie ma. Być może kiedyś był, ale teraz już nie ma. Ale na szczęście dla nas nastąpi to za wiele miliardów lat. Więc nie mamy się co tym przejmować. Do tego czasu, jak wszystko dobrze pójdzie, to już będziemy sobie podróżować po całej naszej galaktyce. Leon, Ala, Matylda, Kinia, naprawdę bardzo fajne pytania, które powodują, że nawet tutaj naukowiec musi pomyśleć o tym, jak opowiedzieć o konkretnych problemach.
Oj tak, jesteście specjalistkami, specjalistami od zadawania trudnych i przenikliwych pytań, które dla naukowców często są ogromnymi wyzwaniami. Brawo!
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Dopóki jeszcze woda nie wyparowała, mamy pytanie Stasia.
Nazywam się Staś, mam 9 lat i chciałbym się zapytać, ile wody jest w Wiśle.
Cześć, nazywam się Piotr Bednarek i jestem hydrologiem. Muszę przyznać, że pytanie o to, ile wody jest w Wiśle, jest pytaniem dość trudnym. Naukowcy mierzą zazwyczaj to, ile wody płynie rzeką w danym momencie, czyli obliczają, jaki jest przepływ. I w przypadku Wisły, przy ujściu, jest to aktualnie około 325 metrów sześciennych na sekundę, czyli 325 tysięcy litrów wody odpływa w każdej sekundzie Wisłą do Bałtyku. Jednak jest to okres suszy. Zazwyczaj Wisłą płynie ponad trzykrotnie więcej wody. Około 1000 metrów sześciennych na sekundę to średni przepływ Wisły. Jeśli przeliczymy sobie te sekundy na minuty, czyli razy 60, na godziny, znów razy 60, na dobę, czyli razy 24 godziny i na rok, czyli razy 365 dni, no to okaże się, że całkowita ilość wody, która odpływa Wisłą do Bałtyku w ciągu roku, to ponad 30 miliardów metrów sześciennych wody, czyli ponad 30 kilometrów sześciennych wody. Jest to ilość ogromna, ale wciąż chyba nie odpowiada na pytanie o to, ile wody jest w Wiśle. No bo tak jak możemy policzyć to łatwo w jeziorze, mierząc głębokości dna i na tej podstawie tworząc taki trójwymiarowy model objętości, tak w przypadku Wisły chyba jeszcze nikt tego nie zrobił. Wymaga to bardzo dużo szczegółowych pomiarów i być może jest to jakiś pomysł na badania naukowe w przyszłości, bo o ile łatwo jest zmierzyć to, ile rzeką w danym momencie płynie, o tyle przy całej jej zmienności, a Wisła jest przecież bardzo długą rzeką, ma ponad 1000 km długości, uchwycić to, ile w danym momencie jest w niej wody, jest pytaniem skomplikowanym. Mam nadzieję, że pomogłem.
Na pewno Piotr powiedział nam, że tej wody Wisła niesie bardzo wiele oraz pomógł znaleźć cel badawczy dla Stasia w przyszłości. Bardzo dziękujemy. Hydrolog, naukowiec zajmujący się wodą, jest oczywistym gościem w tym odcinku LAMU, ale po pomoc musieliśmy wezwać również fizyka. Kaju, zaczniesz?
Mam na imię Kaja, mam 7 lat i chciałabym się zapytać, dlaczego nie da się wykopać dołka w wodzie?
Śmiem twierdzić, że pytanie, które zadała Kaja do LAMU, zadaje sobie mnóstwo młodych i starszych umysłów, szczególnie gdzieś na plaży, kiedy bawimy się w wodzie i piasku. Możemy wykopać dołek w piasku, a w tej wodzie nam nie wychodzi. Czy jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie profesor Maciej Lisicki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego? Dzień dobry.
Dzień dobry. To jest świetne pytanie. Jak próbujemy wykopać taki dołek w piasku, no to to, co powoduje, że taki dołek jest stabilny, że on się nie zasypuje, to jest to, że te ziarenka się do siebie kleją, tak? Że łatwiej jest wykopać taki dołek w mokrym piasku niż w suchym. I to wynika z tego, że tarcie ziarenek o siebie, które jest większe, jak one są mokre, powoduje, że taki dołek jest stabilny. Natomiast w wodzie, no w wodzie nie ma takich elementów, które mogą się o siebie zaprzeć w taki sposób. No i woda, jak przyjmuje kształt naczynia, do którego ją wlejemy, tego się nie da uniknąć, niestety. No nie da się zrobić tak, żeby woda miała powierzchnię inną niż płaska, chyba że w kosmosie.
Ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy taką cząsteczką wody. To jakie jest nasze życie, jak ktoś próbuje wykopać dołek?
No to nasi sąsiedzi są daleko, daleko od nas. W ciele stałym te ziarenka piasku są tuż koło siebie, więc one są jak w takim stłoczonym przejściu podziemnym. A jak jesteśmy w morzu, no to moi sąsiedzi są bardzo daleko. Ja ich widzę, mogę im pomachać, ale właściwie nie mogę ich dotknąć.
Także, kochane młode umysły, choćbyście nie wiem jak próbowały, nie uda się wykopać dołka w wodzie, ale testujcie, próbujcie. Może jednak coś odkryjecie. Zostajemy w temacie wodnym, bo Tomek ma pytanie.
Dzień dobry. Mam na imię Tomek. Mam 8 lat. Chciałbym zapytać, jak się tworzą wiry wodne?
Wiry wodne tworzą się dlatego, że woda jest lepka. Lepka to znaczy, możemy pomyśleć o tym, jak trudno jest wprawić taki płyn w ruch. Im bardziej lepki, tym trudniej, dlatego trudniej jest poruszać łyżeczką w miodzie niż w wodzie. No i ponieważ ona jest lepka, to znaczy, że jeżeli zaczynam ciągnąć taką łyżeczkę w płynie, to pociągam za sobą warstwy cieczy, pociągam za sobą cząsteczki cieczy, one ze sobą oddziałują. No i teraz jak warstwy cieczy się poruszają, to może być tak, że ten ruch względny spowoduje takie zawirowanie. No i takie zawirowanie będzie przez ten ruch względny tylko wzmacniane. Jak woda porusza się z jakąś prędkością i napotyka na przeszkodę, to musi gwałtownie zwolnić. No i wtedy takie warstwy wody, które zwalniają, zaczynają hamować te warstwy, które jeszcze nie zwolniły i wtedy potrafią się stworzyć wiry. Żeby się o tym przekonać, można na przykład pójść nad strumyk albo rzeczkę i włożyć do niego patyk. Postawić tak patyk na sztorc, no i się wtedy okaże, że za tym patykiem tworzą się wiry. Albo stworzy się taki jeden duży wir, a najczęściej będzie tak, że stworzą się takie wiry, które będą się odrywały i potem podróżowały wzdłuż tej rzeki. To zresztą nazywa się ścieżką wirową von Karmana. To jest coś, co widać zarówno za takim patykiem włożonym do strumyka, jak i widać to na zdjęciach satelitarnych NASA, jak mamy morze chmur na Pacyfiku i są tam pojedyncze wyspy i te wyspy działają jak takie patyki włożone w przepływ, które zaburzają taki przepływ chmur, no i tworzą się wtedy struktury wirowe. Czyli wiry tworzą się prawie zawsze tam, gdzie przepływ napotyka na jakieś przeszkody.
To jeszcze dopytam, skoro Tomek o tak ciekawą rzecz pyta, dlaczego jest to tak, że jak wyjmiemy korek z umywalki czy wanny, to woda, która do niego wpływa, zaczyna zakręcać. Z czego to się bierze?
To wynika z tego, że woda mogłaby spływać tak zupełnie jednorodnie, no ale znowu okazuje się, że jak tylko ją troszeczkę zaburzymy, to zaburzenie będzie rosło. I naturalnym sposobem spływania będzie wytworzenie takiego wiru.
Czyli samo wyjęcie korka już jest
zaburzeniem.
Już samo
wyjęcie korka wystarcza, żeby zaburzyć ten płyn na tyle, żeby stworzyć taki wir.
A to prawda, że na półkuli południowej kręci się to w drugą stronę?
Kompletnie nieprawda.
To jest prawda, życie w to wierzyłam.
To jest prawda, że w inną stronę mogą się kręcić cyklony, ale w skali wanny niestety nie.
Lucek.
Cześć, jestem Lucek. I mam 6 lat. Chciałbym się zapytać, czemu to jest tak, że gdy na przykład pijesz wodę z butelki i zawsze coś zostaje na dnie, jakaś kropelka?
Lucek, to jest świetne pytanie. Odpowiedź jest taka, że to jest dlatego, że woda ma napięcie powierzchniowe. To znaczy, że woda próbuje zawsze jak najmniejszą mieć powierzchnię. Dlatego też, jak coś rozlejemy na stole, no to plamy nie rozpływają się zupełnie, no tylko zostają takie troszeczkę zaokrąglone. Dlatego też kropelki na stole mają taki trochę zaokrąglony kształt. To wynika z tego, że cząsteczki wody, które się w niej znajdują, oddziałują ze sobą i te siły, którymi one ze sobą oddziałują, to są tak zwane siły spójności, no i one powodują, że bardzo ciężko jest tą wodę tak zupełnie rozsmarować. No i teraz jak pijemy na przykład wodę z butelki, no to zawsze ta woda zostaje gdzieś na ściankach naczynia, No jak przestajemy pić, to oczywiście te kropelki lubią mieć kształt kulisty, więc one zawsze będą raczej okrągłe niż rozsmarowane po całej powierzchni. No i ze względu na te siły oddziaływania cząsteczek wody z różnymi powierzchniami, to bardzo ciężko jest tą wodę kompletnie usunąć. Więc można taką butelkę wysuszyć, ale właściwie wytrząsnąć tych kropelek się nigdy nie da. No więc zawsze będzie tak, że jak będziemy pili z butelki, to zawsze tam coś na dnie musi zostać.
To tworzenie się kropelek to już rozumiem, ale jeszcze raz, dlaczego tam coś zostaje? No bo biorę taką butelkę, jest strasznie gorąco, chcę wypić co do kropelki, trzymam ją do góry nogami, grawitacja przecież działa, no i wydaje się, że wszystko wypite, odstawiam i tak jak Lucek mówi, coś tam jest na dole. To co takiego trzyma te krople w tej plastikowej butelce, powiedzmy?
No bo trzeba pamiętać o tym, że woda oddziałuje też ze ściankami tej butelki i gdzieś tam...
To się tak zapiera, trzyma się.
Tak, te siły oddziaływania powodują, że ona tam jest przyciągana do tych ścianek, a potem jak już odstawimy tę butelkę, ta cienka warstwa zaczyna się zbierać w jakąś jedną kropelkę. Na koniec widzimy to jako jedna kropelka, ale te cząsteczki wody były w różnych miejscach, tylko one były właśnie przytrzymywane przez te ścianki naczynia.
I co? Wszyscy pewnie teraz będziemy przyglądać się pilnie ostatnim kropelkom w butelce. Tak to właśnie działa. Dziękujemy Luckowi, Tomkowi i Kai. Na koniec łączymy się z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z naszą reporterką Anią, dr Paulinę Pakrzysz. Poprosiliśmy o odpowiedź na jedno pytanie, ale zadane przez dwa młode umysły.
Dzień dobry, mam na imię Orest, mam prawie 5 lat i chciałbym zapytać, dlaczego są przepływy i odpływy?
Mam na imię Pola i mam 6 lat i chciałam się zapytać, dlaczego w morzach są przypływy i odpływy i co je powoduje?
To są bardzo dobre pytania. Pływy to po prostu wymuszenie zmiany ilości wody w konkretnym miejscu, wysokości tej tafli wody, która jest powodowana trzema rzeczami. Pierwsze właśnie jest to przyciąganie księżyca, drugie słońca i trzecie wynika z po prostu siły odśrodkowej, czyli tego, że Ziemia się obraca wokół własnej osi. Tak naprawdę, jeśli chodzi o pływy, to przede wszystkim księżyc będzie oddziaływał tutaj najsilniej. Mimo tego, że Słońce jest dużo większe, jak sobie możecie wyobrazić, to jednak księżyc jest bliżej i on bardziej oddziałuje na naszą planetę. Kiedy księżyc działa właśnie jak taki ogromny magnes i mamy kulę, która się obraca, to są miejsca, gdzie nasza Ziemia jest bliżej Księżyca i są miejsca oczywiście, gdzie ta Ziemia jest troszeczkę dalej od tego Księżyca. I w miejscu, gdzie ta Ziemia jest blisko Księżyca, mamy największe wybrzuszenie powierzchni wody. Takie samo też powstaje po przeciwnej stronie kuli ziemskiej, po przeciwnej stronie tej najmniejszej odległości od Księżyca. I to właśnie będzie nasz przypływ. Odwrotna sytuacja będzie kilka godzin później, kiedy po prostu Ziemia obróci się wokół własnej osi i wtedy będziemy mieli odpływ. Można sobie tak w skrócie stwierdzić, że Księżyc porusza morzem.
Och, ależ to działa na wyobraźnię.
Również i u nas na Bałtyku mamy pływy, ale są one bardzo, bardzo niewielkie, sięgają ledwo kilku centymetrów. Ale to też wynika dlatego, że nasz akwen po prostu jest dosyć mocno zamknięty i nasze jedyne połączenie to cieśniny duńskie.
Gdzie te pływy są najsilniejsze?
Okolice równika, to przede wszystkim.
Czyli na przykład ta sama siła działa też na jezioro, ale ono jest po prostu małe i ten efekt nie jest taki...
Zbyt małe, zbyt płytkie i tego efektu nie będzie widać.
Ale działa to tak samo.
Dokładnie.
Ale super.
No jasne, że super. Nie widać tego, jak mówi dr Pakrzysz, ale przecież będziemy się teraz jeziorom uważniej na wszelki wypadek przyglądać, prawda? Dziękujemy Polu i Oreście. I to już wszystko w 9. odcinku LAMU sezonu 2026. Dziękuję, że słuchacie, że jesteście, że pytacie. Dziękuję wszystkim odpowiadającym naukowcom i ekspertom. Nagrania do odcinka Karolina Głowacka, Anna Radwan-Żbikowska, montaż Karolina Głowacka, grafiki i edycja dźwięku Filip Pachla. Radio Naukowe to projekt, który istnieje dzięki wsparciu patronek i patronów. Jeśli nasza działalność jest dla Was ważna, zajrzyjcie proszę na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo dziękujemy. W kolejnym odcinku między innymi.
Czemu
dzieci, jak się rodzą, nic nie umieją?
Dlaczego muszą człowieki jeść obiad?
Dlaczego dzieci mają więcej kości od dorosłych?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.